Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Moim gościem, rozmówcą w Konwersatorium jest Piotr Kaznowski. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Już chciałem powiedzieć, że skoro jesteś, to będziemy rozmawiali o filmach, ale...
Ale się boisz.
Ale się boję, bo to może się okazać, że kiedyś przyjdziesz i będziemy o czym innym rozmawiali.
No właśnie.
Właśnie to może tak nie róbmy.
Ale, no, ale tradycyjnie.
Ale tradycyjnie. Tak się układa, że będziemy rozmawiali o filmie albo o filmach, bo dzisiaj postanowiliśmy mówić o filmach Andrzeja Zwiagincewa, dlatego że podejrzewamy go albo podejrzewaliśmy o to, że jest jednym z nielicznych dzisiaj twórców filmów o wyraźnej inspiracji religijnej. Czy to tak jest, czy nie, to pewnie będziemy właśnie sobie rozmawiali, ale zaczniemy od takiego, rozłożenia wszystkich elementów pejzażu. Widzicie, no przypomnijmy sobie, że to jest autor przede wszystkim, tak, no, mam, że najmocniej kojarzony z filmem Powrót z roku 2003.
I to był jego debiut.
To był jego debiut. Tak. To zrobiło wrażenie, bo to był debiut, a był to tak mocny debiut, że oczywiście uważano to za zapowiedź jakiejś wielkości filmowej.
Arcydzieło.
Arcydzieło, tak, od razu tak się wywindował. Potem mieliśmy kilka lat później, w 2007 roku, film Wygnanie, który można powiedzieć, że nie miał takiego echa, nie zrobił tak wielkiego wrażenia. Pamiętam, że gdy poszedłem szlakiem Zwiagincewa, to dopiero gdzieś tam, w którymś momencie na film trafiłem i on rzeczywiście, co moim zdaniem nie jest do końca uczciwe, jest odbierany jako film niepozbierany. No nie mający w każdym razie takiej spójności jak te inne. Mamy potem lekką przerwę, tak można powiedzieć, bo tak naprawdę z filmów wielkich i tych, które się zaznaczyły, to w roku 2011 tutaj mamy film Elena, to niewątpliwie jeden z ważniejszych jego filmów, a potem już chyba od razu Lewiatan i na końcu film, który pojawił się właśnie tyle niedawno, tak, to znaczy w 2017 roku, film Niemiłość. Wszystkie te tytuły mamy przed oczami. No, gdzieś tam można by było jeszcze oczywiście wspominać o różnych jego drobniejszych produkcjach. Taka nowelka właściwie bardzo też znacząca dla tematu, o którym mówimy, Tajemnica z roku 2011, ale można powiedzieć, że to oczywiście jest zupełnie już inny format. Można zapytać, ciekaw jestem, jak ty to odbierasz, czy te filmy mają jakiś, twoim zdaniem, jeden wspólny mianownik, to znaczy, czy one, można powiedzieć, że są filmami o czymś, tak? Czy to są filmy, które trzeba sprowadzić do jakiejś jednej obsesji? Bo są reżyserzy, którzy mają obsesję, tak? Jakiegoś jednego zagadnienia. Albo może jest to film, który powoli kamerą przechodzi i pokazuje przedmioty bardzo różne z ludzkiego życia i losów. Bo dla mnie jest to jakieś kino moralne jednak, tak? To znaczy interesujące się sprawą jakichś decyzji moralnych człowieka.
No, Zwiagincew ma swój znak wodny, w sensie to jest rozpoznawalne kino pod względem formalnym, chociaż niektórzy mu zarzucają, że to jest takie kopiowanie Tarkowskiego i innych wielkich reżyserów dwudziestowiecznych, bo rzeczywiście jest to zamiłowanie do takich szerokich kadrów, albo do właśnie bardzo bliskich, do takiego powolnego przechodzenia akcji, do bardzo plastycznych ujęć i też do sięgania po inspiracje malarskie bezpośrednio, które on próbuje rekonstruować dosłownie na scenie. I jakby te zabiegi formalne są używane praktycznie we wszystkich filmach. Czasami jest bardzo podobna konstrukcja, taka klamra konstrukcyjna, zaczyna się film podobnie, kończy się, prawda? Często zaczyna się ujęciami, które pokazują naturę, a potem wchodzi człowiek i się dzieje jakiś dramat. No właśnie, gdy pytanie jest o to, o czym one są, to ja mam trudność, żeby odpowiedzieć, bo narzucają mi się odpowiedzi, które mnie nie satysfakcjonują, a z drugiej strony jest tak, że rzeczywiście te filmy mają w sobie coś takiego, z jednej strony, że je się dobrze ogląda, w sensie one są naprawdę świetnie zagrane i świetnie nakręcone, a z drugiej strony zostawiają taki, jakiś taki w środku niedosyt, ból, nie wiem jak to nazwać, taki, nie ma tam takiej katarzis oczywistej. I często to jest ten argument, który wytaczamy przeciwko współczesnym mitom, prawda, że właśnie one tego nie osiągają i chyba trochę u Zwiagincewa też to jest, ale być może to jest zamierzony zabieg. Natomiast no one są o złu w dużej mierze. I one są o nędzy człowieka też w dużej mierze, prawda? Nie tylko człowieka, też państwa, struktur społecznych. Nie ma tam bohaterów, prawda? Nie ma tam praktycznie postaci jednoznacznie pozytywnych, a jeśli są takie postaci, z którymi byśmy się byli skłonni jakoś utożsamić, dlatego że na przykład niesprawiedliwie cierpią, prawda? My się łatwo utożsamiamy z takimi postaciami w naszej epoce, to one też są przedstawione tak, że nie są bez skazy, prawda? Na przykład w Lewiatanie Cola, który jest takim Hiobem współczesnym, no też ma ewidentne wady, no prawda? I jest przedstawiony czasami w sytuacjach, no znaczy, które budzą odrazę. Tak samo jest z Ojcem w Powrocie, prawda? Który jest wykreowany od samego początku na figurę Chrystusa, ale no, jest bardzo niejednoznaczną postacią, prawda? I w swoim zachowaniu, w takich drobnostkach, pije za kierownicą, jest jadąc z synami, rozgląda się za kobietami, może ma żonę, prawda? I zachowuje się w sposób taki trudny do akceptacji i tak dalej, mimo że szukalibyśmy, chcielibyśmy, żeby to była jakaś epifania tutaj, prawda?
To jest tak nieustannie. Mamy Elenę, która dokonuje jakiegoś dramatycznego wyboru i która w sumie pozostaje zbrodniarką. Cokolwiek by nie powiedzieć, żadne to odium nie daje się zdjąć. Ani nawet zresztą, nawet się nie daje zdjąć post factum przez ewentualne powodzenie jej, czy owocowanie jej strasznego działania, bo to owocowanie jest żadne, prawda? Więc jakby rzeczywiście w tym sensie jest to film o złu, które na różne sposoby bohaterów tego filmu, bohaterów już w sensie technicznym zniewala, tak? Mamy film Wygnanie, w którym właściwie wszyscy są w jakimś sensie, poza gdzieś tam może jakimiś drugoplanowymi postaciami, które dają takie nuty światła tam gdzieś tam, ale te podstawowe osoby, ta para, tak, która jest w centrum, Alex i Vera, jedno reprezentuje coś w rodzaju zbrodniczej przekonania, że będzie tak, jak ja zdecyduję, jak ja chcę, a drugie reprezentuje jakąś bezsilność, tak, wobec tego, niech się już dzieje.
No, ale też kompletne szaleństwo, prawda, jakiś obłęd, który jakby prosi się o tą zbrodnię w pewnym sensie, tak. I rzeczywiście można by zapytać, co jest w takim razie takiego pociągającego w tych filmach, zwłaszcza na Zachodzie też takie recenzje, bo wiemy, że w Rosji one są często odbierane jako kontrowersyjne, bo one mają też duży potencjał krytyczny, jeśli chodzi o współczesne społeczeństwo rosyjskie, to o tym też można później powiedzieć, ale zwłaszcza Lewiatan, prawda, no wzbudził wielkie tam były akcje, żeby dotacje odbierać.
Jest tak odbierany jako film antyputinowski.
Tak, tak, tak. Więc wydaje mi się, że można szukać różnych odpowiedzi. No jedna jest taka może trochę banalna, znaczy, że jest coś takiego, że ta dusza rosyjska jednak zawsze na ten Zachód tak działa i mi się wydaje, że to też jest trochę, my o tym już mówiliśmy w naszych spotkaniach filmowych, to jest też problem jakby symbolicznego czytania filmów i tak dalej, nie tylko filmów, że gdy coś jest takie nie do końca dopowiedziane, to od razu mamy taką gotowość do mówienia, że to jest głębokie, że to jest bardzo takie metafizyczne i tak dalej. I jak się czyta niektóre recenzje tych filmów, zwłaszcza takie zachodnie, no to ja często odbierałem takie wrażenie, że wygodnie jest ze Zwianincewem, bo można dużo rzeczy powiedzieć i to tak ładnie brzmi. Jednak to może być niesprawiedliwa ocena, znaczy zbyt taka powierzchowna, bo wydaje mi się, że te filmy jednak mają pewien potencjał. Trochę go trzeba rozszyfrować i być może właśnie tym kluczem jest ta alegoria, ten symboliczny potencjał tych filmów.
Będziemy musieli w takim razie wstąpić do tej alegorii, ale powiem ci, że moje osobiste doświadczenie z tymi filmami jest rzeczywiście takie, że to jest jakby jak przeskok, mówiłeś na początku o tych formalnych cechach, tych produkcji filmowych, że to jest rzeczywiście jakby przeskok do pewnego świata wysokiej jakości filmowej. Znaczy masz jednak filmy, które mogłyby być takie, filmy zachodnie, których można by było również powstrzymać się od tej całej masy trików, rozwiązań czysto technicznych na rzecz tego oddechu, który w filmach Zwiegińcewa jest obecny, no, ale nikt się nie decyduje. Mało kto się na to decyduje. A tu mamy rzeczywiście pewien stempel firmowy, to się daje od razu rozpoznać i to samo w sobie jest tak jak powiedziałeś, przyjemne, w takim sensie, że zapowiada poważną historię.
Tak? No, na poziomie fabularnym tam się niewiele dzieje w tych filmach. Tam jest kilku bohaterów na krzyż zawsze i on nie wprowadza więcej, bo on nie lubi tych dystrakcji. I ta akcja jest bardzo powolna. Znaczy, jakbyśmy chcieli to w paru zdaniach każdy film można opowiedzieć. I wszystko, co się dzieje ważnego, to jest albo gdzieś w dialogu, albo w niedopowiedzeniu, albo w tym symbolu właśnie, który trzeba znaleźć.
W muzyce czasami.
No to jest trochę tak, jak zupełnie przeskakując na inny gatunek, ale na przykład klaunada rosyjska, Slava Polunin. Że to jak się ogląda, no my jesteśmy przyzwyczajeni do klaunada, to musi być, prawda, wychodzą takie czerstwe gagi tutaj tego, śmieją, a tamto oniryzm odlot i to jest przyjemne, melancholiczne, jednak jest też trochę zabawne. Jest coś takiego w cały czas w tej sztuce rosyjskiej, która potrafi takim językiem mówić.
Tak, ma takiego jeszcze twórcę i odbiorcę, który w tym znajduje jakiś taki punkt odniesienia nie do żartu, czy jakoś inaczej go traktuje.
Konwersatorium.
Wracamy do naszej rozmowy o filmach Zwiagincewa. Doszliśmy do tego, żeby coś w filmach tych zrozumieć, trzeba znowu przyjrzeć się alegoriom, które tam są zaangażowane albo użyte, bo też mamy ten problem w naszych rozmowach o filmach, tak, że mieliśmy, zupełnie niedawno rozmawialiśmy o filmie Aronowskiego, Mother, przypadek, w którym alegoryczność albo symboliczność jest widoczna, ale mamy do czynienia z alegoriami rozbitymi, to znaczy mamy bardzo dużo elementów rozmaitych odniesień, które jednak są używane jako zupełnie takie jakby świecidełka w zupełnie nowej kompozycji. Tak? Natomiast tu Zwiagincewa wydaje mi się...
Można powiedzieć o nadużyciu.
O nadużyciu, tak.
Które doprowadzi do dekonstrukcji tej alegorii.
A tu mam wrażenie u Zwiagincewa, i to zawsze uważam za duży pozytyw jego twórczości. Nie są to oczywiście filmy, które są alegoryczne dosłownie, znaczy tak, żeby dać się dekodować przez jakiś jeden klucz do końca, to by było zresztą pewnie też niezbyt ciekawe. Natomiast sam klucz symboliczny jest dość poważnie traktowany. To znaczy nie dokonuje się ingerencji w to, co jest punktem odniesienia, tak? Natomiast z drugiej strony to, co ma być po drugiej stronie, co jest porównywane, jest bardzo często odwróceniem. W powrocie no to jest to bardzo mocno bijące po oczach, bo mamy nie powrót syna marnotrawnego, tylko powrót ojca. To na tym poziomie wszystko się zaczyna inaczej dziać. A potem już to, o czym ty wspominałeś, to znaczy to, że z jednej strony gdzieś tam nam pobłyskują różne święte postacie, ale za chwilę się orientujemy, że nie da się tak przeczytać tej postaci w filmie. Tak? Znaczy nie da się z niego zrobić reprezentanta wprost Chrystusa, tak jak Hioba, wręcz wskazanego. W Lewiatanie nie da się dokładnie w koli odczytać Hioba.
Ta symbolika jest jawnie religijna. To nie są niedopowiedzenia, tylko Zwiagincew wprost. Znaczy, chcę, żebyśmy widzieli to. Zresztą to są może te jego takie małe obsesje. Czasami już też niektórzy zarzucają, że zbyt właśnie obcesowo, no bo on przecież opłakiwanie Chrystusa Monteni to w dwóch przynajmniej filmach nakręcił, w sensie zainscenizował, prawda? Właśnie w Powrocie i Wygnaniu też. Raz mężczyzna, raz kobieta, prawda? I w różnych momentach akcji. No więc ewidentnie pojawiają się te klucze symboliczne, tylko to jest ciekawe, bo on wprowadza je w sposób niebudzący wątpliwości i potem się okazuje, że nie wiemy, co z tym dalej zrobić. Znaczy, jak my mamy to przyłożyć, bo jakoś te historie się do siebie pasują. Gdzieś znajdujemy punkty zaczepienia. Wygnanie, prawda? Adam i Ewa, mamy raj, mamy też zwiastowanie, które się pojawia i dziecko, które pochodzi skądinąd, tak? Tajemnicze dziecko. I w każdym z tych filmów pojawia się bardziej lub mniej, może w niemiłości najmniej jest, tak, ono się pojawia bardziej społecznie, prawda? Tam jest tło, ten główny bohater pracuje w firmie, której szef jest bardzo religijny, to prowadzi do jakiejś ostatecznej obłudy. To też jest taki ewidentny element tych filmów, ale to powiemy pewnie później, gdy będziemy mówili o samej religijności w tych filmach. Moim zdaniem to jest intelektualnie ciekawe, ale to jest bardzo ryzykowne, w sensie to, co robi Zwiagincew, bo to jest właśnie to, co powoduje, że te filmy bywają niezrozumiałe, w sensie zostajemy z takim dużym znakiem zapytania i nie wiem dokładnie, co chciał nam powiedzieć. Na przykład Wygnanie takie jest dla mnie. Historia tych głównych bohaterów jest, no, nie wiadomo, co z nią zrobić dalej. Rzeczywiście jest wątek tych drugoplanowych postaci, które możemy powiedzieć, że one są takim światełkiem i pokazują jakieś wyjście, ale z jednej strony widzimy, że poważnie jest traktowany symbol, ale z drugiej strony widzimy też, że gdy on zostaje zestawiony ze światem tutaj, tym doczesnym naszym, w którym żyjemy, no to wszystko jest jakoś na odwrót, na opak. Może to właśnie o to chodzi.
No tak, to jest uderzające i takie, jak powiedziałeś, nie okazuje się, że mamy tak naprawdę zestawienie kontrastów, a nie na przykład promieniowanie, tak? Znaczy nie jest to, że gdzieś tam ze słońca źródła tej alegorii wypływają promienie, dzięki któremu cały ten świat właśnie staje się pełen blasku, tak? Daje się odczytać. dać, tylko jest inaczej. Jest tak, że zdajemy sobie sprawę, że gdzieś obok jest rzeczywistość, jakaś nadrzeczywistość. Ta czasami jest sygnalizowana inną muzyką, zazwyczaj jakimś obrazem symbolicznym, ale ta rzeczywistość jest milcząca. Ona albo nie chce, nie ingeruje, nie wchodzi w ten sposób, że rozbija na przykład te konflikty, które znajdują się tuż obok niej. Nie rozwiązuje ich. Jest jakby czymś, co przez ludzi krzątających się dookoła jest z jednej strony czczone, a z drugiej strony lekceważone. Czczone, bo mimo wszystko no, widzimy jakieś tam próby, no Elena, która szykuje się do zbrodni, jest równocześnie taką osobą, która nie wygląda na bywalczynię cerkwi, takiej tej, ale z drugiej strony aspiruje trochę do tego, żeby gdzieś tam być, trzymać się tej kultury cerkiewnej, zupełnie inaczej niż jej
tak, ona
mąż.
Jest z tego starego świata
tego
jeszcze,
starego
tak?
świata.
Niż jej mąż już taki wprost odrzuca, tak, prawda, tak, tak. I lekceważy.
Mamy taki świat kontrastów i jakiegoś obecnego, ale milczącego Boga, czy milczącego obecnego, tak jakby to powiedzieć, ty grzeszyłeś, a ja milczałem. To jest tak, gdy mamy no, ten w końcu przerażający kontrast w wygnaniu, gdy wspominałeś o tej układanej w puzzlach scenie zwiastowania, to jest pokazywane nam jakby w przebitkach tak. momentu, w którym dokonywana jest aborcja na tym niechcianym dziecku. Momenty wyraźnego kontrastu, przyszedł, nie przyjęli go, różne próby. Ale tak jak powiedziałeś, pewna zgoda, nigdy nie do końca wiemy, co autor chciał przez to powiedzieć.
No bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest próba po prostu pokazania, może, że to jest ta dusza rosyjska tak wygląda. Ja nie mam odwagi tego tak diagnozować, nie znam, no tylko próbuję odczytać się z Wiagincewa, że to jest pewien kod kulturowy, który tam jest i oni tak ten świat opisują i tak go rozumieją, ale on kompletnie nie przemienia ich, on jest niezdolny do zmiany i on jest system hipokryzji po prostu, tak, który powoduje, że ci ludzie jeszcze bardziej cierpią. Ale to nie jest moim zdaniem wystarczające wyjaśnienie, bo on jednocześnie pokazuje bardzo sprytnie, że ten nowoczesny świat, który ma też symbolicznie jest albo skrótowo pokazywany w różnych momentach, prawda? No w Niemiłości chociażby, tak? No ta bohaterka, bardzo, ona aspiruje, prawda, tak, do tej nowoczesności i tak dalej. Tam różne proste takie sceny. A z kolei jej matka wariatka, prawda, która tam się zarazem modli i przeklina, prawda? I on pokazuje, że ten świat nowoczesny jest jeszcze bardziej piekielny. Znaczy, bo to jest ten lewiatan właśnie. To jest to państwo, które jest niewydolne, które nie działa, które jest skorumpowane. Ludzie, jeżeli chcą cokolwiek zrobić, to muszą się zorganizować. Tak jak w Niemiłości właśnie. Jeżeli szukamy zaginionego chłopca, to jest jakaś pomoc w ogóle z internetu społeczna, co to w ogóle jest. Albo tak jak wprost w Lewiatanie jest, że po prostu no, państwo to jest mafia i tyle. I w dodatku mafia, która się układa z kościołem, prawda? Tak. To nie jest tak, że on chce pokazać, haha, tutaj cerkiew, taka prawda, hipokryzja i tutaj mamy lepsze rozwiązania. Tylko on pokazuje, że to nie działa w żadną stronę, a jednocześnie jest dla niego właśnie ewidentnym punktem odniesienia, żeby w ogóle opowiadać te historie. Te odniesienia biblijne są takimi zawiasami, na których on moim zdaniem te historie swoje perwersyjnie w tym sensie, że one odpadają od tego pierwowzoru, ale bez nich by nie było w ogóle tych historii. Tak mi się wydaje.
No to w ten sposób dopłynęliśmy do pytania, które musi zostać postawione, to znaczy ostatecznie religijność czy niereligijność tego kina. Do posłuchania, co my na ten temat mamy do powiedzenia, zapraszamy po przerwie.
Konwersatorium.
Obiecaliśmy sobie przed przerwą zmierzyć się z pytaniem o religijność kina Zwiagincewa. No cóż, dla mnie w momencie startu, gdy planowaliśmy tę rozmowę, to odpowiedź była zupełnie oczywista. Tak? No cóż, na tle zwłaszcza innych filmów, które obecnie się ogląda, no jest to kino tak nasączone odniesieniami religijnymi, że odpowiedź wydaje się, jak powiedziałem, oczywiście tak. No ja powiem, co widzę tutaj na rzecz tej odpowiedzi, chociaż takiej po naszych rozmowach i namysłach nie stoję tutaj tak pewnie, ale powiedziałbym, że pierwsze to o czym już mówiliśmy, czy przemawiałoby za, tak, podtrzymywaniem tej tezy o jakiejś religijności tego. Po pierwsze, no jest to powaga traktowania kanonu, to znaczy On, tak jak mówiliśmy, kontrastuje radykalnie z kanonem zachowania ludzi i świata i jakby trochę parodiuje. To znaczy są jakby momenty, w których wydaje się, że zachowanie ludzi jest odwróceniem kanonu. Niemniej sam kanon nie zostaje przez to zgnieciony, zniekształcony, zmieniony. Czyli jakby to powiedzieć, on pozostaje punktem odniesienia. W dalszym ciągu pozostaje kapitałem, mówiąc w innym języku, który może nie został uruchomiony, ale istnieje. Można powiedzieć, patrzy i sądzi. Jest ciągle tak jak ta układanka z zwiastowania albo surowa twarz Pantokratora, jest kimś, kto jest i widzi. I to traktuje jako mocny punkt u Zwiagincewa, jeśli chodzi o religijność jego przekazu. Nigdzie u niego nie widzimy i nie sądzę, żeby on był na tej drodze, żeby zacząć bawić się odniesieniem religijnym.
Tylko to jest, być może to jest bardziej przesłanka za religijnością samego Zwiagincewa. Znaczy w sensie, że widzimy, mamy podstawę, żeby sądzić, że twórca rozumie, co znaczy symbol. Tak? Bo jak mówiliśmy o Aronowskim, czy jak mówiliśmy o zabijaniu świętego Jelenia, mieliśmy to, prawda, ten sam problem, że mamy wrażenie, że albo twórcy już w ogóle nie rozumieją symbolu, albo specjalnie tak się nim bawią, że on traci po prostu swój sens i staje się to bezsensowne. No tutaj rzeczywiście mamy poczucie, że możemy się po prostu dogadać z nim, rozumiemy o czym on mówi. Ale czy to wystarczy, żeby powiedzieć, że kino jest religijne?
No tak, trzeba by było mieć, żeby powiedzieć na pewno tak, to trzeba by było mieć coś na kształt przemiany bohaterów. Tak? Musielibyśmy mieć przynajmniej w tym kłębowisku żmi jakiś moment wyjścia, tego otwartego okna do świata, w którym ktoś może się przedostać. Nie musimy tej przemiany widzieć, ale ona musi być nam obiecana. W filmach tej obietnicy nie ma. Mamy raczej moment zniszczenia, więc w pewnym sensie jest to bardziej greckie niż chrześcijańskie.
Tragedia, tak. Tragedia. Jest tragedia. Jedyne, jakby jest argumentacja taka mocno nie wprost tam użyta, w sensie taki morał, do którego samemu trzeba się namęczyć i go sobie dopowiedzieć, że oni zaczynają rozumieć, co się stało, gdy już przegrają, gdy stracą. I jakby można wtedy dopiero powiedzieć, no a gdybyście, prawda, odnieśli się do tego, co tutaj ciągle było, to byłoby inaczej. Tak jest na przykład w Powrocie, patrząc z perspektywy tych synów, tego młodszego syna. Moment, w którym ojciec nawet nie tyle ginie, co tracą jego zwłoki, bo to jest symboliczny moment takiego w ogóle, on się zjawia i znowu znika jakby, prawda? To jest jedyny moment, w którym on krzyczy tata, tak? Tata z tym przekonaniem, że to jest naprawdę jego ojciec, a ten starszy syn zaczyna się zachowywać jak ojciec w momencie, po tym jak ojciec ginie i mówi takimi samymi frazami, rączkami, tam coś repetytuje, że trzeba stracić, żeby zrozumieć. No, w niemiłości jest to samo, ten ich synek jest niechciany i od początku o tym mówią, że dobrze, żeby przecież trzeba było go usunąć w ogóle, prawda? Ale w momencie, jak widzą jego zmasakrowane zwłoki, no to okazuje się, że to był jakiś błąd i że te wybory, których dokonali, wcale nie dają im w ogóle szczęścia, że to idzie donikąd.
Swoją drogą jest jakiś w tych filmach niewiednym taki element, który pewnie nie należy go tutaj naciskać i eksploatować, ale jakiś taki element antyaborcyjny.
Znaczy w ogóle tam jest taki bardzo, jakby to powiedzieć, powiem pro-life i od razu polecimy, wszystkie kryzysy zaczynają się od rozbitej rodziny. I wszystkie krążą wokół kwestii rodzicielstwa i tak dalej, i małżeństwa, tak? Wszystkie. Albo źle pojętej na przykład lojalności rodzinnej, prawda? Tak jak jest w Elenie. Albo te dzieci chciane, niechciane i co tam się z nimi dzieje. No, a z drugiej strony, jak mówimy o tej religijności, bo ty mówisz, że oczekiwalibyśmy od kina, bo myśmy nigdy nie zdefiniowali tego, prawda, co to znaczy kino religijne i pewnie to nam jeszcze będziemy musieli o tym porozmawiać. Ale że spontanicznie czy intuicyjnie oczekiwalibyśmy jakiegoś momentu albo przemiany, to jest takie bardziej moralny, prawda, aspekt, albo no ja bym powiedział jakiegoś objawienia, znaczy w sensie takiego, że widzimy ewidentnie, co jest dobre, co złe, co trzeba zrobić i to nas zostawia z jakimś oczyszczeniem, prawda? I tutaj czasami dla mnie tego brakuje, chociaż są takie momenty mini objawień, ale bardziej na poziomie już takim diagnostyczno-kondycyjnym, w sensie, że on bardziej pokazuje mechanizmy postchrześcijańskie, a nie mechanizmy samego chrześcijaństwa. I te rzeczy on pokazuje całkiem nieźle, w sensie na przykład jest taka bardzo wymowna scena w Elenie. Świetnie jest to pokazane. Ona nic nie mówi. W ogóle wszystko się dzieje bardzo krótko. Cała ta akcja. Ale w momencie, gdy ona podejmuje decyzję, że ona zamorduje tego swojego męża, ona siedzi przed lustrem i ona siedzi w taki sposób, że widzimy jej jakby trzy twarze. Ona jest trójcą. Ona staje się Bogiem w tym momencie. Ona wchodzi na miejsce Boga. Wcześniej wchodziła do cerkwi, żeby prosić Boga o zdrowie, bo liczyła na to, bo się bała, że straci tego męża, który ją finansował i tak dalej. Gdy się dowiedziała, że on jej nie będzie finansował, bo zamierza inaczej ten testament swój sporządzić, to została Bogiem. Po prostu weszła w jego rolę i ona osądziła, ona dokonała tego wyroku. No to też jest mocne bardzo w Lewiatanie, prawda? Gdy te rozmowy, te władyki, tego
władyki
biskupa,
tak, i mera,
no, o prawdzie, prawda? Tak, o opiece, o opatrzności. No przecież to jest tak odklejone. I to jest właśnie pokazane, jak ten mechanizm i ten mer z takim prawdziwym, autentycznym przejęciem się tam niemal spowiada, prawda? A jednocześnie robi to, co robi.
No, scena końcowa w Lewiatanie jest przejmująca w tej tajemnicy tych filmów, tak. Bo przecież ten człowiek, władyka, którego poznajemy wcześniej jako osobę absolutnie zdegenerowaną, tak? Czy jakąś gotową do posługiwania się złem.
Dlatego, mówisz o merze teraz.
Nie, mówię o władyce. W samym końcu mamy moment, w którym władyka wygłasza kazanie o prawdzie, o istinie. Mhm. I wygłasza przejmujące, że nie ma innych ważniejszych rzeczy, jak prawda. Dokładnie mówi coś, co w jego rozmowach z merem brzmi zupełnie odwrotnie. On tam mówi, że władza, my tu tak urządzimy, tak ma być. I
to sposób. Ale on tak to mówi takimi jeszcze półsłówkami, tak, że to tak, się da tak, wybronić, tak, ale to jest tak, ewident. Tak, to jest.
A tutaj mamy taki powiedziany gdzieś ponad głowami tych obecnych ludzi piękne kazanie, rzeczywiście powtarzające absolutnie pryncypia, ale wypowiadane przez kogoś, komu nie uwierzymy. I to jest właśnie pytanie. Czy mamy uwierzyć słowom, które on wypowiada, czy nie jesteśmy w stanie w nie uwierzyć, bo wypowiada je ktoś tak podły. Z takich momentów, które dla mnie są ważne, jeśli chodzi o religijny wymiar tego kina, no to bardzo niezwykłe to nakładanie się w Lewiatanie, bo mamy nie tylko władykę, ale mamy też tego księdza prawosławnego, który tam, no jakby to powiedzieć...
Tego lokalnego księdza.
Mógłby właściwie mu jakoś pomóc, ale to niezwykłe. Z jednej strony spotykając Kole w sklepie, gdzie tam ten kupuje wódkę, tak? To ksiądz patrzy na niego
i mu cytuje Biblię.
Mu właśnie Biblię i opowiada, że Hiob był taki mąż Boży. I tak mu nagle opowiada, nie mogąc samemu przenieść tej historii na niezrozumiałe cierpienie człowieka, z którego spotkał. Ponieważ wydaje mu się, że bardziej odrażający, odpychający jest to, że on jest akurat nie wiem, pijany.
Nie chodzi do kościoła, on mu to wypomina, nie spowiada się. Tak, nie wiem, ja wiem, gdzie jest mój Bóg, nie wiem, gdzie jest twój. Tak.
Więc to są takie momenty znowu, które są jakimś, ja to czytuję jako moment takiej jednak bolesnej krytyki, tak, tego duszpasterstwa. Więc jest się bardzo przyzwoitym, nawet karmi się zwierzęta u siebie, o wszystko się zadba. Jest taki moment zadbania wewnętrznego, a równocześnie no mimo wszystko mijania obok kogoś, w kogo trafił piorun.
Bo to jest właśnie pytanie, czy Zwiagińca chce pokazać, bo on pokazuje, że właśnie jak wracamy do tego symbolu, że on działa, czyli jest nośny, czyli on ma jakiś wewnętrzny sens, ale on już nie działa na tych ludzi. On to rozumie i on chce to pokazać, ale to nie działa na tych ludzi. Okazuje się, że są takie te momenty, w których oni mogliby się nawrócić. One są im dane, na przykład w Elenie to jest. To jest tak, no, ktoś powie kiczowate to jest, no bo to rzeczywiście jest też już tak bardzo symbolicznie zrobione, jak już jest po pogrzebie, ona przyjeżdża do swojego syna, piją, prawda, ten toaścik, że udało się. Syn mówi, no to wypijmy zdrowie tego Wołodii. No jest jedyną rzecz, którą zrobił porządną w życiu, to nam dał te pieniądze. A ona mówi, nie, to lepiej za tego kolejne dziecko, które się wam urodzi. No i piją i pyk, i prądu nie ma, odcina prąd. I ktoś tam żartuje, i chyba ten, co mówi, no to już koniec, pozamiatane, na przykład, koniec świata. I ona w tym łapie go kurczowo, boi się, że sąd idzie. No, i ona to czuje, prawda? Ale potem wszystko wraca do normy. I to podobnie jest też w Niemiłości, jak siedzi w pracy ten nasz główny bohater i pyta swojego kolegę, czy będzie koniec świata. I on dławiąc się tym kotletem mówi, oczywiście, że będzie. I tam jego dalej, tam rozmawiają już od rzeczy. No i to jest to właśnie, prawda, takie przekonanie, że to wszystko jest, to się stanie i to nas dopadnie, ale jeszcze nie teraz. Jest to właśnie ciekawe, że można dużo dyskutować i się zastanawiać, ale same te filmy nie, jakby to powiedzieć, nie czynią nas lepszymi, tak mi się wydaje. Nie powodują, że my wychodzimy po seansie jacyś odmienieni, albo może coś więcej zobaczyliśmy, ale też mi trudno to rozstrzygnąć.
Czyli mówisz nie tylko, że brak nam odmiany, co jest takim bardzo chrześcijańskim, czasami nędznie realizowanym, ale bardzo chrześcijańskim wątkiem, że w samej postaci widzimy możliwość jakiejś zmiany, co jest jakimś już nie greckim, ale bardzo chrześcijańskim wątkiem, to tego też nie bardzo obserwujemy. Tam zresztą za krótko się wszystko dzieje, żebyśmy tego rodzaju przemianę mogli obserwować, ale że także nie ma tego oczyszczenia w nas samych, tak? Bo jednak grecka tragedia oczyszczała przynajmniej widza. Tutaj, no, to składamy takie świadectwo, że nie odczuwa się takiego nie tylko prostego, no, takiego dogłębnego, tak? Jakiegoś przeżycia. No cóż, może te filmy są bardziej podobne do historii, które się dzieją, sami dopowiadamy, co się w nich wydarzy, tak jak trochę widzowie seriali dzisiaj, którzy sami przywiązują się do nich, bo budują także to, co się w nich może dalej wydarzyć. Może także i tak jest ten film, te filmy są zbudowane. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Piotrze, za obecność i rozmowę.
Dziękuję.
Jak zwykle zapraszam Państwa za tydzień do Konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.